Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Stara zasada, którą można odnieść chyba do wszystkich dziedzin naszego życia, mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mówimy o prewencji, chociaż wydaje się, że w dzisiejszych czasach też w różnych dziedzinach życia z tą prewencją jest trudno, bo tak szybko zmienia się rzeczywistość wokół nas, że ciężko nadążyć. Zwłaszcza jeśli chodzi o internet. I dzisiaj właśnie o zagrożeniach ze strony internetu, na które narażone są nasze dzieci, wnuki, dzieci i młodzież, chcę porozmawiać z moim gościem. Jest nim sierżant sztabowy Małgorzata Mazurek z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Internet zdecydowanie jest ważnym elementem naszego życia już od małego. Co ciekawe, rozwija się tak szybko, że gdybyśmy chciały teraz podać jakieś statystyki dotyczące i zagrożeń używania internetu, z chwilą, kiedy kończyłybyśmy mówić, stałyby się nieaktualne. To naprawdę bardzo szybko rozwijająca się dziedzina, ważny element życia małych już dzieci. Też chyba ten okres inicjacji obniża się coraz bardziej. Za to zwiększa się czas, które dzieci poświęcają na bycie w necie. W związku z tym też zagrożenia płynące z internetu eskalują, ale i zmieniają się i pojawiają się coraz to nowe. O niektórych czytamy, mając wrażenie, że nas nie dotyczą, że dotyczą dużych miast, a może państw zachodnich. Jak to wygląda tutaj na podwórku lokalnym poza wielkimi metropoliami? Czy rzeczywiście tu także internet jest zagrożeniem, co można uchwycić i gdzie można zadziałać?
Oczywiście. Specyficzna cecha internetu jest taka, że nie ma on ograniczeń lokalowych. Także tutaj w tym przypadku, tak jak pani powiedziała, jest to sfera globalna. I czy to są Siedlce, czy to jest jakiekolwiek inne duże miasto, to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ takie dziecko, wchodząc do internetu, może spotkać wszystko. I właśnie, już od najmłodszych lat, to co pani powiedziała, ważna jest edukacja medialna. Najmłodsze dzieci już dostają tablet, telefon, mają dostęp do internetu. Jeżeli chodzi o profilaktykę, jak najbardziej tutaj zawsze wyczulamy rodziców, aby z dzieckiem spędzać czas w internecie i kontrolować to, co dziecko robi. Najważniejsza sprawa to jest oczywiście profilaktyka i mądre podejście, ponieważ dzieci nie mogą żyć teraz zupełnie w odcięciu od mediów cyfrowych, od internetu, dlatego że tak naprawdę tam jest też bardzo dużo wiedzy i to jest ich wirtualne podwórko.
Tak jak kiedyś... takie zakazywanie kategoryczne nie jest dobrym środkiem prewencyjnym.
Absolutnie, ponieważ dziecko pójdzie do szkoły i nawet teraz już nauczyciele też stosują bardzo często internet, czy nawet telefon komórkowy, czy jakiekolwiek media cyfrowe do nauki. Dzieci bardzo często też wykorzystują internet oczywiście w dobrym takim celu. Wyszukują różne informacje, sprawdzają różne rzeczy i tutaj możemy naprawdę sobie ułatwić życie internetem. Dlatego też nie można odciąć dziecko od takiego świata. Poza tym, tak jak nawet pytam dzieci podczas zajęć szkolnych, dlaczego używacie tak dużo internetu? Bo najpierw pierwsze pytanie, które zadaję, to oczywiście ile czasu spędzacie? Średnio jest to minimum 3 godziny dziennie w szkole podstawowej, licząc powiedzmy od klasy czwartej, między czwartą a ósmą klasą szkoły podstawowej. I tutaj dzieci mówią, przede wszystkim jest to dla nas kontakt z rówieśnikami. Więc pierwsza rzecz, na którą dzieci zwracają uwagę, to jest to grupa, w której oni się komunikują, gdzie się spotykają. Tak jak my kiedyś spotykaliśmy się na podwórkach takich normalnych, rozmawialiśmy ze sobą w świecie realnym, tak dzieci teraz spotykają się w internecie. Piszą sobie na różnych swoich grupach tematycznych, na grupach chociażby klasowych, na jakichś forach, mają cały czas online kontakt ze sobą i tak naprawdę mówią, SMS-y to nie, to już jest przestarzałe, teraz... prawda? Kontakt taki na różnych innych portalach społecznościowych, ale też gry. Gry w większości przypadków są teraz też online. I to, co zawsze powtarzamy, nie zakazywać, ale mądrze uczyć. Czyli jeżeli nawet zdecydujemy, że dziecko kilkuletnie może korzystać z internetu, podarujemy jakieś urządzenie elektroniczne, to wyznaczmy sobie czas. Na przykład w zależności od wieku, tak, w zależności od rozwoju dziecka, niech to będzie kilkanaście minut dziennie. Nauki, obsługi internetu poprzez zabawę. Jest bardzo dużo teraz aplikacji, gier takich dostosowanych do wieku, stworzonych przez fundacje nawet takie zajmujące się cyberprzemocą. Więc tutaj bardzo też jakby rodzice mają szeroki wachlarz możliwości. Później oczywiście z wiekiem dostosowywać ten czas i nadzorować programy rodzicielskie, ale w pierwszych latach życia osobisty nadzór. I to polecamy.
Jak jest ze świadomością? Mam wrażenie, proszę mnie poprawić, że rodzice mają świadomość zagrożeń ze strony internetu, ale jakby nie nadążają za jego rozwojem i pewnie wiedzą mniej niż ich dzieci. Czy dzieci, młodzież mają świadomość tych zagrożeń?
Pani redaktor, powiem tak, nawet my się uczymy od dzieci. I taka jest prawda. Idąc na zajęcia, oczywiście staramy się zawsze być jak najlepiej przygotowani, ale my nie żyjemy w tym świecie. Jesteśmy osobami dorosłymi, więc tak jak pani powiedziała na wstępie, to co dzisiaj, tak, wydaje się aktualne, jutro może nie być. Przykład aplikacji, już nie będę tutaj mówiła nazwą, muzycznej, która jeszcze w czerwcu była aktualna, w tym roku szkolnym przychodzę we wrześniu na zajęcia, okazuje się, że zmieniła nazwę, prawda? I dzieci bardzo, bardzo dużo mówią. Tylko trzeba umieć ich słuchać. Przede wszystkim. Ponieważ mądra rozmowa z dzieckiem może nam bardzo dużo takich informacji wnieść, dużą wiedzę może nam wnieść, więc to, co my robimy, to najpierw spotykamy się przeważnie z dziećmi na zajęciach, słuchamy ich problemów. Oczywiście uczymy ich tej odpowiedzialności prawnej, jak mają się zachowywać, czego nie mogą robić, co mogą robić, ale też jakie konsekwencje mogą tego być, czynu jakiegoś, tak, złego czynu. Uczymy ich odróżniać, co jest dobre, co złe, prawda, jak to prawnie może później wyglądać. I tutaj później warto organizować w szkołach spotkania z rodzicami. Chociażby dwa razy w roku i tak naprawdę większość szkół tutaj z Siedlec i z okolicy organizuje takie spotkania i bardzo zachęcam rodziców, aby przychodzili, ponieważ my na tych spotkaniach przekazujemy te problemy, które nam zgłaszają dzieci. Nie dosłownie, tak, nie mówimy nazwiskami, absolutnie nie przytaczamy konkretnych może zdarzeń, ale mówimy o problemach, które faktycznie, realnie istnieją. I wtedy uczymy rodziców, jak na to reagować. I pokazujemy im faktycznie, jakie są zagrożenia w internecie, czy nawet jeżeli chodzi o narkotyki, jakieś uzależnienia, jeżeli chodzi w ogóle o zagrożenia młodych osób.
A czy dzieci, młodzież generalnie czują się bezpiecznie online?
Myślę, że tak. I tu jest trochę problem właśnie, bo myślę, że dzieci się czują zbyt bezpiecznie. Nie mają świadomości tych zagrożeń i kiedy mówimy właśnie na przykładach, takich nawet u nas, to nie trzeba daleko szukać, bo to, co powiedziałyśmy na początku, to się dzieje wszędzie. Internet jest wszędzie. Czy Siedlce, czy inne miasto, on jest globalny. Więc jest takie troszeczkę podejście, że internet to jest zabawa. To jest świat rozrywki, to jest świat spotkań towarzyskich i trzeba naprawdę dzieciom uświadamiać, mówić na przykładach, opowiadać różne historie, pokazywać, edukować, że super, róbcie to, bawcie się, tak, w tym internecie, korzystajcie w mądry sposób, uczcie się też, tak, bo to też bardzo dużo młodych ludzi mówi, że tam jest nauka, tam jest edukacja, tam jest dużo programów, które pozwalają im łatwiej, szybciej się uczyć i to jest bardzo dobre, ale właśnie trzeba uświadamiać o tych zagrożeniach.
Ja pamiętam jedną chyba z pierwszych kampanii, która uczulała na problem pedofilii w internecie. Wojtek, lat 12, taki otyły mężczyzna, tak, tyłem siedzący. To chyba takie pierwsze nagłośnione zagrożenie, wciąż aktualne?
Oczywiście, że tak. To, o czym pani mówi, to nazywa się grooming. I też o tym na zajęciach mówimy, też uświadamiamy. Takich sytuacji niestety jest sporo i też dziewczynki nawet podczas zajęć szkolnych zgłaszają nam może nie na tyle drastyczne przypadki, ale takie, które
mogą zaniepokoić.
Tak, zaniepokoić, tak, podlegają jakieś wątpliwości ich, podchodzą, mówią, czy ta konkretna dziewczynka, czy jakaś jej koleżanka poznaje jakiegoś chłopaka, mężczyznę. I tu jest bardzo łatwo się wciągnąć w taką relację, ponieważ młoda osoba, na przykład kilkunastoletnia dziewczyna, Potrzebuje docenienia, potrzebuje akceptacji, dowartościowania, prawda?
Dostrzeżenia w ogóle.
Tak, dostrzeżenia, poczucia się ważną, kochaną. No i jeżeli ktoś nie ma dobrych zamiarów, bardzo łatwo może to wykorzystać. Takich historii znamy wiele, czy tutaj w Siedlcach, czy w innych miastach, nawet gdzie wcześniej pracowałam, służąc w policji, jest tego naprawdę dużo.
Dużo jako zagrożeń, które źle się kończą, czy udaje się jednak wcześniej zadziałać? Mhm. Czy policja też aktywnie szuka osoby, które próbują zwabić dzieci poprzez internet?
W tych przypadkach tutaj wydziały do zwalczania cyberprzestępczości głównie, prawda, zajmują się wyszukiwaniem. Mamy też specjalistów, kiedyś takich wydziałów nie było, więc policja też jakby dostosowuje swoją pracę do współczesnych zagrożeń. Stąd też powstały takie wydziały, których zadaniem jest właśnie praca i zwalczanie tego typu przestępstw między innymi. Tutaj na terenie Siedlec my głównie zajmujemy się profilaktyką, jeżeli chodzi o osoby nieletnie, ale również jakby konsekwencjami prawnymi, tak? Prowadzimy sprawy dotyczące osób nieletnich, dotyczące demoralizacji. Więc jeśli chodzi w ogóle o cyberprzestępczość, to bardzo często da się rozwiązać problem w zarodku. Tak, jak dopiero coś się zaczyna dziać i mamy takie sygnały, często właśnie po zajęciach profilaktycznych w szkołach. Ponieważ my takie zajęcia prowadzimy na co dzień, dowiadujemy się w zasadzie jako pierwsi od dzieci. Albo oficjalnie na zajęciach, albo dzieci podchodzą do nas i mówią, pytają się, co mogą zrobić, jak zrobić. Więc tutaj na tym etapie, przy współpracy z dyrekcją, z pedagogami szkolnymi, możemy problem rozwiązać, zanim urośnie to do skali przestępstwa bądź wykroczenia.
A które przestępstwa ze strony internetu, zagrożenia ze strony internetu są szczególnie niebezpieczne teraz i trudne do wykrycia?
Może takim najczęściej spotykanym jest, no myślę, stalking. Jest to uporczywe nękanie. Jeśli chodzi o trudność wykrywania, to generalnie przestępstwa internetowe nie są łatwe do wykrycia, ponieważ...
To dziwne, wydaje się, że to wszystko jakby na tacy, jest w sieci gdzieś.
Tak, już pani mówi, o co chodzi. To wszystko zależy od działania sprawcy, to wszystko zależy od jego sprytu i wiedzy. To jeśli chodzi o całokształt, prawda? Jeśli chodzi o osoby nieletnie, to już sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dzieci podchodzą do internetu w sposób takiej zabawy. Do takiej rozrywki, tak? Że jest to rozrywka i właśnie nie mają pojęcia o tym, że to, co napiszą w internecie, to, co zrobią w internecie, wszystko się zapisuje. Więc podchodząc dwojako do problemu cyberprzemocy, jeśli chodzi właśnie o hakerów, tutaj tak jak miałam na początku to na myśli, to nie jest to wcale łatwe, tak? Dlatego się zajmują tym wydziały właśnie do zwalczania cyberprzestępczości. Jeżeli chodzi o pospolite przestępstwa, typu właśnie stalking, uporczywe nękanie, wstawianie cudzych zdjęć, jakichś niechcianych filmów, pomawianie kogoś w internecie i tak dalej, to właśnie młodzi ludzie nie wiedzą o tym, że coś, nawet jeżeli usunął, jest do odtworzenia. Bo jest do tego też wiele programów. Chociażby na znanym portalu społecznościowym, z którego 90% nastolatków korzysta, już tutaj nie będę mówiła nazwy, jest możliwość pobrania kopii zapasowej. I tego też dzieci nie wiedzą. Jak pytam na zajęciach, to nikt nie podnosi ręki i nie wie, tak, że jest możliwość takiej funkcji posiadania i pobrania. Więc te sytuacje najczęściej wychodzą. Jeżeli chodzi o postępowanie, jeżeli chodzi o w ogóle zgłaszanie nam, i tego chyba jest najwięcej, takiego nękania, to tak naprawdę się zaczyna w sposób bardzo niewinny. To się zaczyna od żartu. To się zaczyna od drobnych uszczypliwości, od tego, że Zosia nie lubi Kasi, że jakaś inna dziewczynka lepiej jest ubrana, że jakiś chłopczyk lepsze ma osiągnięcia w grze jakiejś. I tutaj może to, jeżeli nie będzie to szybko wykryte, jeżeli pojawią się różne inne okoliczności, przejść w skalę przestępstwa. Niestety tych sytuacji jest bardzo dużo i dzieci nie znają tej granicy. Nie wiedzą, gdzie się kończy żart, a gdzie się zaczyna czyn zabroniony, gdzie się zaczyna przestępstwo, gdzie robią komuś ogromną krzywdę.
Teraz podczas wakacji w Siedlcach była taka sytuacja, gdzie dziewczynki młode nękały swoją koleżankę. Aż trudno uwierzyć, że dzieci w tak młodym wieku mogą zachowywać się tak agresywnie i bezwzględnie.
Niestety agresja wśród nastolatków z naszych obserwacji narasta. Narasta złość, narasta ta agresja i de facto właśnie wśród dziewczynek. Jeśli chodzi o taką zawiść, jeżeli chodzi o zazdrość jakąś, rywalizację, to głównie to jest obserwowane właśnie wśród grup rówieśniczych dziewcząt. To, co powiedziałam wcześniej, Kasia nie lubi Zosi, czy jakiekolwiek by imiona im nadać. Spotykamy się na przykład w takich jeszcze może warunkach nie przestępstwa, ale takiego już trochę dokuczania, tworzenia na przykład grup w internecie przeciwko jakiejś dziewczynce, wstawianie jakichś zdjęć ośmieszających. No właśnie, ale tutaj należy mieć właśnie tą świadomość. I to, o czym my mówimy zawsze dzieciom, żeby wiedziały, że to może wyjść. I to nie jest tak, że w internecie one mogą sobie pisać, co chcą. To, co powiedziałam.
Są anonimowe i bezkarne.
Absolutnie tak nie jest. Internet ma to do siebie, że jeżeli coś wychodzi, to może to się rozejść wszędzie, z prędkością światła, dosłownie. Więc o tym też przestrzegamy właśnie.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy ta anonimowość pozorna internetu może być autorytetem dla dzieci. Myślę tutaj o takiej grze, która niedawno aż zjeżyła włos na głowie rodziców i wychowawców. Niebieski wieloryb.
Oj, to już bardzo zamierzchłe czasy.
Zamierzchłe czasy, ale, tak. Ale było to straszne.
Ja może się odniosę do obecnej sytuacji. Już też nie będę tutaj nazwami operować, ale pojawiła się postać pewna w ostatnim czasie, podobna do tego, co tutaj pani mówi, która straszy dzieci w grze. Były tam jakieś informacje odnośnie tego, że jeżeli ktoś prześle SMS-a, to ta postać będzie tam straszyła, wysyłała jakieś SMS-y, będzie kogoś prześladowała i tak dalej. I powiem pani tak, nie wiem, czy pani pamięta, jak nas straszono czarną Wołgą?
Pamiętam.
Tak.
Tak, to, baliśmy się.
To mi się wydaje, że to jest na tej samej zasadzie, tak? Że zawsze musi być jakaś postać, musi być coś, znaczy musi, tak? W cudzysłowie oczywiście, w społeczeństwie jakaś legenda krążąca, która sieje jakiś postrach.
No ale sianie postrachu, a wymuszanie złych działań, a nawet samobójstwa, no to jednak jest inna skala zjawiska.
Oczywiście, że jest inna skala, ponieważ mamy inne czasy. Więc nie można podchodzić absolutnie do tych sytuacji w sposób paniki. Absolutnie. Trzeba wszystko rozważyć sobie w mądry sposób. To, co pani powiedziała, to było, tak, oczywiście, tak jakby rozpowszechnione w społeczeństwie. Ale moim zdaniem nie w sposób realnego zagrożenia, ponieważ to było bardzo medialnie, no, powielane, tak? Powielane w taki sposób, że dzieci bały się, a tak naprawdę my, pytając na zajęciach, okazywało się, że nikt nie grał w to. Nie ma czegoś takiego, tak? Nikt nie brał w tym udziału, a każdy się tego bał. Tak? Więc o to mi chodzi. Tak samo teraz, odnośnie postaci, która teraz jest takim zagrożeniem wśród małych dzieci, więcej jest wokół tego szumu niż realnego zagrożenia. Więc mówmy najbardziej o realnych sprawach. O tym, co faktycznie jest w internecie, o tym, w co dzieci grają. Nie na zasadzie straszenia, tak? Nie na zasadzie mówienia, o tutaj zobacz, coś strasznego jest w internecie, nie rób tego. Bo najpierw sprawdźmy, czy to w ogóle jest. Tak? Postać, która się ostatnio pojawiła, faktycznie pojawiła się w jednej z gier również i tutaj już miała wydźwięk nawet u małych dzieci, gdzie pojawiły się moczenia nocne, gdzie pojawiły się lęki, gdzie pojawiało się budzenie w nocy tych małych dzieci, przebudzanie się i możemy mówić, jest jakieś zagrożenie realne, tak? I dlatego my nie straszymy dzieci, tylko sprawdzamy, jakie jest realne zagrożenie, sami wchodzimy do tego internetu, szukamy, czy jest taka gra, czy jest taka postać, co ona robi, jakim językiem się posługuje i wtedy możemy mówić o edukacji, tak? Na zasadzie, co możesz zrobić, czego nie możesz zrobić, jak zareagować w takim przypadku, jeżeli na przykład będziesz grał w tą grę i pojawi się jakaś postać, jak do tego mądrze podejść, a nie straszyć tak dla samego straszenia.
W jakiej mierze zagrożeniem dla dzieci i młodzieży jest upublicznianie informacji o swoim życiu?
Jest to sprawa, do której trzeba podejść bardzo ostrożnie. Trzeba bardzo w sposób taki przemyślany wstawiać to, co my robimy, to gdzie się pojawiamy, z kim się pojawiamy, ale również zdjęcia na przykład z mieszkania. Były przypadki, gdzie młode dziewczynki na przykład wstawiały zdjęcia do internetu swojego domu, samochodu swoich rodziców, a po chwili okazało się, że podczas wycieczki zagranicznej było włamanie do domu. prawda? Bo na zdjęciu był pokazany alarm, jaka firma, tak, jaki model, jakie samochody, co jest w tym domu. Więc gdzieś takich przypadków jest bardzo dużo, jeśli chodzi w ogóle o pozyskiwanie informacji poprzez przestępców z internetu. Przede wszystkim jedna zasada. Dzieci nie powinny wstawiać zdjęć, które ich ośmieszają. To, co my najczęściej wśród młodych osób obserwujemy, to zabawne zdjęcia jakieś, prawda? Tego typu z jakiejś imprezy już u nastolatków, tak? Albo w jakiejś pozycji, no takiej zabawnej, ale takiej niekomfortowej,
jeszcze.
Tak? Dla tej osoby, bo też jest taka moda, może teraz powiem, na wstawianie na urodziny zdjęcia jakiegoś osoby z klasy czy ze szkoły, które, no, takie jest zabawne, ale dla tej osoby niekoniecznie korzystne. Więc w tym zakresie przestrzegamy dzieci, ponieważ one podrosną, tak? Za jakiś czas pójdą na studia, za jakiś czas będą szukały pracy i pracodawcy teraz mają specjalne wydziały rekrutacji i sprawdzają, kto jakie ma zdjęcia w internecie. Przeglądają media społecznościowe i inne strony po to, żeby sprawdzić, kogo chcą zatrudnić i jak ta osoba będzie reprezentowała ich firmę. To już mówimy nastolatkom, tutaj najczęściej, bo tutaj w tym wieku się najczęściej pojawiały tego typu zdjęcia, żeby mieli to na uwadze i wiedzieli, że rzeczy, które wstawią do internetu, mogą tam pozostać na zawsze.
No i chyba też internet sam w sobie jako zagrożenie. Mówię też o uzależnieniu.
Tak. Uzależnienie od internetu jest już jednostką chorobową. Od niedawna zostało to wprowadzone i myślę, że jest to zasadne, ponieważ rodzicom głównie to mówimy, ale też i dzieciom, że to nie jest tylko tak, że dziecko sobie siedzi, gra i nic się w organizmie nie dzieje. Ponieważ jest to już naukowo udowodnione, że korzystanie z internetu wydziela w nas dopaminę. Hormon szczęścia, krótkotrwałego. Nie serotoninę, nie oksytocynę, tak, gdzie w kontakcie realnym z człowiekiem, tak, te hormony są wydzielane, tylko krótkotrwałe działanie szczęścia, czyli dopaminę, i tutaj właśnie pojawia się z czasem uzależnienie, tak samo jak od różnych innych substancji, które wywołują chwilowe zadowolenie.
Tylko teraz myślę sobie właśnie rodzicom, którzy jednak wychowali się w świecie realnym, zupełnie inne było ich dzieciństwo, młodość. Trudno jest ocenić, jaki czas spędzony przy internecie przez dzieci, młodzież jest już, no, zastanawiające, a nawet awaryjne.
Pani redaktor, jeżeli dziecko zaniedbuje jakieś czynności życiowe, czyli na przykład za mało śpi, czyli na przykład obniża oceny swoje w nauce, jeśli nie je, jeśli widzimy, że dziecko siebie zaniedbuje, to możemy już myśleć o tym uzależnieniu, że coś jest nie tak, że tutaj jest za dużo tego internetu, ponieważ o ile u małych dzieci jesteśmy w stanie to kontrolować, to już u takiego nastolatka może być problem. Na pewno ważne są zasady i konsekwencje, ale głównym takim przesłaniem jest to, czy nasze korzystanie z internetu wpływa na zaniedbywanie przez nas innych obszarów życia. I jeśli czasami zdarzy się tak, i to nawet nam dorosłym się też zdarza, że siądziemy do tego internetu, szukamy jakichś informacji, chociażby do pracy, tak? To ten czas ucieka i nagle po 4 godzinach okazuje się, o, kiedy ten czas nam zleciał, tak? Przy tym internecie, przy tym komputerze. Więc dzieci też mogą tak mieć, prawda? Ale jeśli to się powtarza tak często, jeżeli my nie możemy tego dziecka oderwać od komputera za wszelką cenę, tak? I próbujemy i wymyślamy jakieś atrakcje, a u tego dziecka jest tylko jedna myśl, aby zagrać, tak? Na przykład w grę jakąś, aby siedzieć i szukać jakichś informacji, czy ze znajomymi rozmawiać, to już tutaj powinno nam to dać do myślenia. Jeśli chodzi o gry, tak może jeszcze wspomnę, mówiąc już przy temacie uzależnienia, no to tutaj jest bardzo duże zagrożenie. Ja przede wszystkim przestrzegam rodziców, żeby nie pozwalali dzieciom grać w słuchawkach i żeby zwracali uwagę, jeśli kupują gry, już od najmłodszych lat, na oznaczenia tak zwane PEGI na grach. Tam jest wszystko tak napisane, od którego roku życia, jakie mogą być zagrożenia, na te wszystkie takie kwadraciki, naklejki na grach, tak?
Ale to wymaga oryginalnych gier.
Tak, tak, to już w ogóle nie mówimy tutaj, prawda, bo to jest oczywiste. Ale tak, i gry generalnie teraz są online. Teraz już się nie gra w zwykłe gry, tak, takie standardowe, tylko to są gry online. Mało tego, jeżeli użytkownik chce przejść na kolejny poziom, musi wykupić jakiś abonament, kolejne doładowanie, tak? Więc tego jest bardzo dużo. Dzieci biorą pieniądze, kupują w kioskach różne kody, wpisują i nawet rodzice o tym nie wiedzą. Więc ja zapraszam oczywiście na spotkania z rodzicami, bo tam wtedy mówimy, już omawiamy konkretne przykłady, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób jakby o to dziecko zadbać, o to jego bezpieczeństwo i żeby mieć świadomość właśnie, co dzieci robią w internecie, w tych grach, prawda, jak to wszystko wygląda.
Czy rodzice mają rozterki dotyczące tajemnicy, która kryje się w świecie wirtualnym swoich dzieci? Że nie wypada śledzić, kontrolować, że to jest wyraz braku zaufania?
Czy rozterki, to nie wiem. Szczerze mówiąc, się chyba nie spotkałam z takim podejściem.
Że raczej brak wiedzy i nadążania za nowinkami?
Tak mi się wydaje, że bardziej tutaj padają może sformułowania, że jakby no, my się wychowaliśmy, prawda, i nic nam nie jest, tak, i tutaj nikt nas tak nie kontrolował i tak dalej. Ja myślę, że nie ma co też demonizować oczywiście rodziców, tak, rodzice są zapracowani, rodzice dbają o swoje dzieci jak mogą, tak, każdy stara się jak najlepiej dla tego dziecka, ale mówię, na pewno rodzice, i to polecam, żeby się też edukowali. I naprawdę nie trzeba, nie wiadomo ile czasu poświęcać, ale raz na jakiś czas po prostu, czy jakiś nawet program sobie obejrzeć, czy jakąś książkę przeczytać. Tego naprawdę jest teraz bardzo dużo i myślę, że to nam na pewno w jakimś sensie pomoże troszeczkę bardziej zrozumieć nawet ten świat dziecka. Bo przede wszystkim, żeby dbać o bezpieczeństwo dziecka w internecie, trzeba to zrozumieć. Spojrzeć trochę tego dziecka oczami na to i pojąć, jak jest bardzo ważne dla niego.
A jeszcze jedna sprawa, bo rodzice rzeczywiście mogą nie nadążać. Dzieci szybciej przyswajają tę wiedzę i w sposób naturalny przechodzą na kolejne etapy. W internecie poruszają się jak ryby w wodzie. Natomiast które dzieci, w jakich rodzinach, w jakiej sytuacji relacji rodzinnych są narażone bardziej na niebezpieczeństwa płynące z internetu?
W każdej. W każdej sytuacji.
Kiedyś to tak było łatwo, że to była jakaś tam rodzina z problemami, nazwijmy to, a to jest taka zwana dobra rodzina, no to tam na pewno nic takiego się nie pojawi.
Jak słyszę dobra rodzina, to się pojawia uśmiech na mojej twarzy, bo myślę, że najważniejsze są więzi w rodzinie. Różne są problemy i to w rodzinach tak zwanych dobrych, złych i tak dalej. To gdzieś są łatki takie społeczne. Ale przede wszystkim więzi. Dziecko, to czego najbardziej potrzebuje, to jest bezwarunkowa miłość. I czy są pieniądze w domu, czy tych pieniędzy nie ma, czy są jakieś problemy, bo to też różnie bywa. To tak naprawdę w budowaniu w dziecku takiego fundamentu życiowego, to najważniejsza jest bezwarunkowa miłość.
Jeżeli tej miłości nie będzie czuło w domu, w rodzinie, to będzie jej szukało gdzie indziej.
Tak to można rozumieć. Jeżeli dziecko czuje, że jest kochane, to wie, że z każdym problemem też może przyjść do rodziców. Bardzo często słyszymy od dzieci, tylko proszę nie mówić rodzicom, proszę nie mówić mamie, bo mama się zdenerwuje, bo tato się będzie martwił i tak dalej. I powiem tak, i to nie znaczy, że jest to zła rodzina, absolutnie to nie znaczy i nie świadczy o tym, dlatego też rodzice nie powinni się bać, tak? Czy policji, czy nauczycieli, czy pedagogów, dyrektorów, pracowników oświatowych, ponieważ dziecku łatwiej czasami jest powiedzieć obcej osobie, o swoich problemach. Bo nawet jeśli dziecko jest kochane, to właśnie może nie chcieć martwić tej mamy i się bać po prostu, tak? Że mama się będzie denerwowała. I tu jest też nasza rola, taka może nie do końca miła dla nas, tak? Bo dużo dzieci właśnie mówi o swoich zmartwieniach, troskach, problemach, czy z cyberprzemocą związanych, czy z czymś innym. I wtedy mamy możliwość zadziałania.
To też właśnie kwestia zaufania do tych osób dorosłych, które są w otoczeniu dziecka. Tak jak pani mówiła, tak, że zakładamy jednak, że nauczyciele, wychowawcy, dyrektor, policja, każdy, kto się chce dobra dziecka jednak. I dobrze mieć też nawzajem do siebie zaufanie. Będziemy też w kolejnej audycji mówili o współpracy, bo ona jest też niezwykle ważna.
Ja myślę, że kluczowa. Kluczowa, ponieważ w życiu takiego małego dziecka, czy nawet nastolatka, właśnie bardzo ważne są autorytety. Ważne są osoby też spoza rodziny, takie, z którymi dziecko ma na co dzień kontakt. Żeby to dziecko wiedziało, że świat dorosłych jest dobry. I nie tylko właśnie go nie rozumie, nie tylko chce go skrzywdzić, że nie tylko mu zabrania i zakazuje, ale też, jeśli jest problem, pomoże.
I taka współpraca, myślę sobie, daje pełnię zaufania, bo kiedy tworzą się obozy, a cóż ona mówi, ale co ta twoja mama wymyśliła, a co ta twoja nauczycielka wymyśliła, to dziecko się wtedy czuje zagrożone.
Tak, tutaj też apel na pewno do rodziców, żeby nie podważali jednak tych autorytetów, bo to później może się
obrócić przeciwko ich dzieciom.
Tak. Ja ze swojej strony nigdy na rodziców nie mówimy źle, tak? Bo zdajemy sobie sprawę z realii, jakie są teraz, tak? W tym świecie współczesnym, jakie są problemy, tak? Sami jesteśmy osobami dorosłymi, większość policjantów są też jakby rodzicami, więc wiemy doskonale, jak to wygląda, prawda, z tej drugiej strony. Więc mówię, jeżeli dziecko ma dobre autorytety, dobre wzorce, to raczej nie będzie ich szukało gdzieś w grupach rówieśniczych, nie będzie szukało tego docenienia, tylko właśnie może się wzorować na osobach dorosłych z najbliższego otoczenia.
Pani sierżant, czyli na koniec podsumujmy, nie można demonizować internetu i kategorycznie zabraniać, bo to jest środowisko życia dzieci i młodzieży.
Oczywiście, mądrze edukować.
I tego Państwu życzymy. A ja pięknie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była sierżant sztabowy Małgorzata Mazurek z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec w projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy Złych Dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.